urmează Biegunar.
Na antenie Radia Kraków, jak co sobotę, tuż po godzinie 12 w programie Między Biegunami, witają Państwa
Kuba Niziński
i Bartek Piziak. I drodzy Państwo, dzisiaj zabieramy Was na południe naszego regionu, a właściwie też poza granicę Małopolski i Polski, bo zabierzemy Was do kraju, który wydaje nam się miał taki moment, kiedy turyści z Polski bardzo chętnie tam wyjeżdżali.
Myślisz, ale że potem, przed wejściem do strefy euro?
No właśnie, a potem pojawiło się tam euro i te ceny zrobiły się dla nas dosyć wysokie i my zaczęliśmy Słowację troszeczkę omijać szerokim łukiem, bo zrobiło się dla nas dość drogo.
Mieliśmy też taki plan, że dzisiaj myśląc o zimie, bo to za oknem miała być zima generalnie, chcieliśmy też powiedzieć nieco więcej o rozpoczęciu sezonu takiego narciarskiego. Podobno w Małopolsce już gdzieniegdzie można jeździć. Za naszą południową granicą też już rozpoczęcie
takie
sezonu
są,
ale nie wszędzie, bo też zimy brakuje, więc dzisiaj tak trochę zimowo, ale o jesiennej aurze opowiadać będziemy o Słowacji, czyli o naszym południowym sąsiedzie, o którym niby wiemy dużo, ale z drugiej strony niewiele.
I postaramy się zabrać Państwa wraz z naszym gościem w miejsca mniej znane, więc opuścimy troszeczkę Tatry i ruszymy w pasma górskie położone w tym naszym pasie transgranicznym, które być może troszeczkę mniej znacie, a dzięki naszemu programowi znajdziecie troszeczkę inspiracji na krótki, ale też może dłuższy wyjazd.
Między biegunami.
Program Między Biegunami w Radiu Kraków dzisiaj za południową naszą granicą. Mówiliśmy, że gość, a gościem Michał Biel. Witaj, Michale.
Dzień dobry.
Michał, studenckie koło przewodników górskich.
Górskich, tak.
No, jedno z najstarszych, najstarsze koło.
Tak, w tym roku obchodzimy jubileusz 70-lecia. Tak,
urodziny już były.
Urodziny już były, także domykamy trochę ten rok jubileuszowy.
Słuchaj, my gdzieś przeczytaliśmy w tych waszych kołowych, klubowych annałach, że ty jesteś właśnie człowiekiem, dla którego można powiedzieć, że jeśli chodzi o Słowację i Czechy, to czas zatrzymał się w 1991 roku, bo dla ciebie mentalnie Czechosłowacja dalej istnieje.
Bardzo, bardzo lubię oba te kraje, to fakt. Natomiast jak pojedziemy do Czech, pojedziemy do Słowacji, to jednak można zobaczyć troszkę różnic, a zwłaszcza różnic, jeżeli popatrzymy na ich historię. Natomiast dla mnie oni mogliby być cały czas razem.
Tak, jeżeli chodzi o te historyczne rzeczy, także gospodarcze tak naprawdę, bo ta Czechosłowacja podzieliła nam się, niektórzy mówią, że nie zarówno, jeżeli chodzi o kwestie gospodarcze, ale to jest w ogóle temat na zupełnie inne spotkanie, to moglibyśmy tutaj mówić długo. My będziemy się skupiać na Słowacji dzisiaj, na tej turystycznej kwestii. Bartek, powiedziałeś, że ominiemy Tatry, tak? Bo te Tatry jednak polscy turyści traktują, jakby to było tuż i włączają w te trasy swoje turystyczne letnie.
No właściwie bardzo często jest tak, że jednak w Tatry jedziemy i czasami wręcz nie myślimy, czy jedziemy na stronę polską, czy słowacką. Tym bardziej, no, Słowacja jednak w swoich granicach ma większą część Tatr i my te Tatry bardzo lubimy, ale Tatry dzisiaj zostawiamy zupełnie z boku. I drodzy Państwo, będziemy chcieli z Michałem tutaj zabrać was w pewne miejsca takie może mniej znane i od takiego miejsca od razu zaczniemy, bo jak wjeżdżamy gdzieś na Słowację, czy to jadąc z Jurgowa, czy przez Łysą Polanę, wjeżdżamy do miejscowości Zdziar, czyli Zdziar po prostu. Mhm. Po prawej stronie mamy Tatry Bielskie, a po lewej takie zupełnie pasmo górskie, które traktujemy jako takie pogórze, mam na myśli Magurę Spiską.
Tak, wiele osób myślę, że nawet nie słyszało nigdy tej nazwy. Natomiast to Magura Spiska troszkę może faktycznie przy tych wyższych sąsiadach, zwłaszcza tych szczytach tatrzańskich, no łatwo jest, żeby ona pozostała niezauważona.
Ale anonimowa.
Też ma, tak, ale też ma coś do zaoferowania turystycznie. Tak jak wspomniałeś, przejeżdżamy przez granicę, dojeżdżamy do Zdziaru i tak naprawdę już będąc w tym Zdziarze minęliśmy w ogóle, można powiedzieć, niezauważenie najwyższy szczyt tej Magury Spiskiej, który no właśnie gdzieś przy sąsiedztwie tych Tatr Bielskich niknie. Tam
bo to jest rzepisko, szczyt, tak, który ma niewiele ponad 1200 metrów nad poziomem morza i jest takim pagórkiem przy tych ponad 2000 szczytach tatrzańskich po prawej stronie drogi, ale tam robi się ciekawie, jak skręcimy w lewo za Zdziarem i wjeżdżamy w Bachledową Dolinę.
Tam można się wybrać w zimie, na którą czekamy cały czas na narty. Właśnie ośrodek w Bachledowej Dolinie oferuje około kilkunastu kilometrów tras zjazdowych. Można pojeździć tak naprawdę z trzech stron, z trzech dolin prowadzą wyciągi w okolice właśnie tego grzbietu głównego Magóry Spiskiej. Natomiast tam, gdzie ten grzbiet, gdzie schodzą się te wyciągi z trzech różnych stron, też jest jedna atrakcja, na którą można się wybrać także latem.
No właściwie ja powiem wam szczerze, jak przez pół roku kiedyś mieszkałem na Słowacji, miało to miejsce w Preszowie, czyli wschodnia część tego kraju, ja zastanawiałem się zawsze, bo moi znajomi Słowacy zawsze, jak jechali gdzieś w stronę Tatr, to bazę wypadową mieli w Bachledowej Dolinie. I ja się wtedy zastanawiałem...
Co tam się dzieje,
z czego wynika fenomen tego miejsca, bo to jest przecież zamknięta dolina, z niej nie ma wyjazdu, tylko wjeżdżamy i droga się asfaltowa kończy, są parkingi, no jest ten główny szczyt Magóry Spiskiej, no i tam, no można powiedzieć, duży ośrodek całoroczny, bo tak jak powiedziałeś, no są tam atrakcje też, z których można korzystać przez cały rok. I ja dopiero jak pierwszy raz potem pojechałem, już gdzieś z moimi dzieciakami, zobaczyłem, że to jest fantastyczne miejsce, które może też stanowić taką bazę wypadową. Oprócz tego, że oferuje przez cały rok te różne atrakcje, no bo tam powstała też chyba pierwsza w okolicy taka ścieżka w kronach drzew, poza tym ośrodkiem narciarskim. Tak. Potem zaczęły powstawać kolejne gdzieś tam obiekty, chociaż historycznie to już możemy się cofnąć prawie 100 lat wstecz, jeśli popatrzymy na historię turystyki właśnie na tym Podtatrzu, czy właśnie pod Magórzu. To ja zrozumiałem wtedy ten fenomen, dlaczego Słowacy lubią Bachledową Dolinę.
Tak, no można właśnie skorzystać z ścieżki w koronach drzew. To jest ostatnio dość popularny typ atrakcji, powstaje ich coraz więcej. Tam faktycznie ta bliskość tych Tatr powoduje, że te krajobrazy, widoki są faktycznie świetne. No i w ogóle w Magórze Spiskiej, też w innych jej częściach, faktycznie tych miejsc widokowych jest bardzo dużo. I szczerze powiedziawszy, bo nie wiem też, czy wszyscy o tym wiedzą, ale w granicach Polski też mamy mały skrawek Magóry Spiskiej. I wydaje mi się, że nawet najlepsze miejsca widokowe na Tatry mamy właśnie po naszej polskiej stronie. Także tak troszkę...
Jesteś w stanie zdradzić takie punkciki na mapie, tak żeby... oczywiście nie chcemy, żeby tam nagle, wiecie państwo, pojawiły się miejsca instagramowo popularne, ale czasami takie punkty, pineski, czy wiedza, gdzie się zatrzymać. Bo tutaj na przykład idąc tą ścieżką w koronach drzew, mamy fantastyczne widoki, całą panoramę, właściwie 360 stopni, bo to, co powiedziałeś, z jednej strony Tatry Bielskie, z drugiej strony przy dobrej pogodzie widzimy trzy korony. Widzimy zamek, możemy wypatrzeć w Nidzicy. Więc tak naprawdę, no i oczywiście całą panoramę dalej w kierunku Pienin. Więc to jest coś fajnego, że mamy panoramiczny widok, ale po tej polskiej stronie, tutaj wjeżdżamy w stronę Słowacji, są takie spoty?
To musimy troszkę przed Jurgowem jeszcze skręcić z głównej drogi. To myślę, że miejsce, które już trochę przeżywa najazd turystów, może nie wielki, ale jednak faktycznie w sezonie bywa tam tłoczno, to jest Przełęcz nad Łapszanką, a z kapliczką, no i właśnie z tą rozpościerającą się panoramą na Tatry, ale w okolicy tych miejsc, gdzie widok jest w zasadzie podobnie piękny, ale są trochę ustronniejsze, jest jeszcze więcej, na przykład okolice Pawlikowskiego Wierchu nad Rzepiskami. I w zasadzie...
Czyli ogólnie ta droga prowadząca właśnie tam przed Jurgowem w stronę Rzepiska i dalej w stronę Łapszanki.
Łapszanki i w stronę Łapsz, tak.
A dalej jak zjedziemy na południe, po naszej stronie granicy, to wjedziemy na ten prawdziwy Spisz, no i dalej w kierunku Pienin możemy dojechać i Jeziora Czorsztyńskiego.
No w kierunku Jeziora Czorsztyńskiego to właśnie troszkę bardziej na wschód. Jadąc na południe, raczej już po prostu w Jurgowie przekraczamy granicę i dojeżdżamy do tego Zdziaru, możemy dojechać do Bachledowej Doliny, ale możemy jechać dalej i tam też kilka ciekawych miejsc mamy.
Michał Biel dzisiaj w programie Między Biegunami. Tak z tej Słowacji przeskoczyliśmy znowu do Polski, ale to nam się wszystko będzie dzisiaj także łączyć, więc drodzy Państwo, dzisiaj nasi południowi sąsiedzi. Tematem głównym programu Między Biegunami.
Między Biegunami.
W programie Między Biegunami dzisiaj podróżujemy po Słowacji. Po tym pasie, można powiedzieć, transgranicznym, polsko-słowackim, byliśmy na Magórze Spiskiej w Bachledowej Dolinie. Drodzy Państwo, tutaj polecajka. Warto tam się wybrać przez cały rok, nie tylko zimą, kiedy możemy pojeździć na nartach i skorzystać z innych atrakcji tego miejsca, ale
choć śnieg by się przydał, żeby było teraz przyjemnie.
Przydałoby się rzeczywiście gdzieś te deski odkurzyć. Natomiast, Michał, ruszamy dalej, bo z Bachledowej Doliny, ze szczytów Magóry Spiskiej. Mieliśmy widok na Tatry Bielskie, zostawiamy je dzisiaj w programie, ale mamy też piękną panoramę na Pieniny, no i dalej w kierunku wschodnim tych pasm górskich słowackich, które mniej znamy, myślę.
Mniej znamy, a one są bardzo interesujące. Możemy przejechać w ogóle już troszkę dalej na wschód, minąć miejscowości właśnie na słowackim Spiszu, takie jak Spiską Białą, po Doliniec i pojechać właśnie w tę już skrajnie wschodnią część Magóry Spiskiej. To jest pasmo Wietrznego Wierchu. I tam można sobie zrobić naprawdę bardzo przyjemną wycieczkę z miejscowości po polsku Drużbaki Wyżne, po słowacku Wyżne Różbachy.
To też miejscowość uzdrowiskowa.
Zgadza się. Jedna ze starszych w ogóle miejscowości uzdrowiskowych na tym terenie, bo już w XVI wieku mamy udokumentowane informacje, że w XVI wieku właśnie te źródła tamtejsze były wykorzystywane w celach leczniczych. No, warto też w tej miejscowości się zatrzymać, bo jest taka atrakcja, myślę, dość niestandardowa, przyrodnicza, to znaczy takie jeziorko trawertynowe, ciepłe jeziorko, które po prostu pod chmurką jest, nikt nie pobiera biletów, opłat za bilety, także pod chmurką można do takiej ciepłej wody po wycieczce wskoczyć. No a wycieczka ładna w formie pętli. Wolimy pętlę, prawda, niż iść i wracać tą samą drogą. No a z samego Wietrznego Wierchu bardzo atrakcyjne widoki właśnie już na tę stronę północną, tak jak wspominałeś, na Pieniny, Trzy Korony, tam faktycznie prezentują się okazale, ale też bardziej na południe, w te części gór słowackich, których może z naszych polskich Beskidów na co dzień nie widzimy.
Słuchaj, jak mówimy o Pieninach, to ja mam wrażenie, że tak zakodowane mieliśmy od zawsze, że przełom Dunajca, najpiękniejsze szczyty, oczywiście wszystko jest po naszej stronie, ale czy w Pieninach albo małych Pieninach po stronie słowackiej też jest coś ciekawego do zrobienia, wyjątkowego, czy właśnie możemy sobie odpuścić?
Nie odpuszczajmy. Co prawda faktycznie, tak jak wspomniałeś, no większa część Pienin po polskiej stronie granicy się znajduje. Natomiast no można z Czerwonego Klasztoru przejść sobie w stronę wschodnią, w stronę Przełęczy pod Tokarnią. No i później wejść no już na taki szczyt graniczny w Małych Pieninach, czyli Wysoki Wierch. I to jest też bardzo ładna trasa, zwłaszcza te okolice Przełęczy pod Tokarnią są, no obfitują w naprawdę piękne widoki. Bardzo właśnie duży, taki odsłonięte połać terenu i przy pięknej pogodzie naprawdę można stamtąd różne dalekie obserwacje poczynić.
Słuchaj, ruszamy dalej, zostawiamy te Pieniny troszeczkę za nami, ruszamy w kierunku Beskidu Sądeckiego. Co na Słowacji tam może nas zainteresować albo zaskoczyć?
No tutaj właśnie południowa część Beskidu Sądeckiego po słowackiej stronie, jakby tak idąc po kolei, czyli wchodząc od zachodu, nazywana jest Górami Lubowelskimi.
To chyba nazwa nieprzypadkowa.
Nieprzypadkowa, bo na południe od nich rozpościera się Stara Lubowla. I w Górach Lubowelskich no, warto na pewno udać się do takiej miejscowości Jarabina, po polsku Jarzębina. I tam jest bardzo atrakcyjny przełom jarzębiński, przełom właśnie potoku, który no też wyżłobił tam w miejscowych wapieniach no chwilami naprawdę ciasny, przełomowy odcinek, no faktycznie o takich pionowych ścianach, także bardzo ładne miejsce, jest kilka wodospadów. To jest akurat krótka wycieczka, bo ten przełom faktycznie jest
taką ciekawostką przyrodniczą.
Przyrodniczą, ale on nie jest długi, także to nie jest wycieczka na cały dzień, tylko dosłownie na kilka godzin.
Słuchaj, jesteśmy na terenach, które w przeszłości też należały do Polski. Stara Lubowla, czyli po słowacku Stara Lubowna, no to też fantastyczny zamek. No i też kawał jednak tej historii, która łączy się z naszym krajem i to też jest takie miejsce, które warto chyba odwiedzić.
Tak, historycznie też kilkanaście miejscowości na dzisiaj słowackim Spiszu wchodziło w skład tak zwanego zastawu spiskiego, czyli one tak naprawdę no, były zastawem dla pożyczki, którą udzieliliśmy dawno, dawno temu jeszcze Węgrom.
I spłacona?
No nie spłacona. Czekamy cały czas. Natomiast no, tą siedzibą tego centrum administracyjnego tego polskiego zastawu spiskiego była właśnie Stara Lubowla i tamtejszy zamek. Także jak dzisiaj pojedziemy do Starej Lubowli i zwiedzamy właśnie ten gród, to możemy zobaczyć tam kopie tak naprawdę insygniów koronacyjnych polskich. A jest to związane z tym, że w trakcie potopu szwedzkiego lubomirscy, którzy byli starostami właśnie spiskimi, no po prostu wywieźli, żeby w ręce Szwedów się te insygnia nie dostały. Także taki można powiedzieć ukłon w naszą stronę Słowacy zrobili i możemy zobaczyć no, kopię dzisiaj już.
Między biegunami.
Michał Biel, przewodnik beskidzki, członek Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie, gościem programu Między Biegunami. Rozmawiamy z Michałem, drodzy państwo, o Słowacji, o tym pasie przygranicznym, do którego szybciutko z Małopolski, z Krakowa możemy się dostać. Dzisiaj też ta rozbudowana zakopianka przyspiesza nam i zbliża tę Słowację do nas zdecydowanie. Więc byliśmy na Magórze Spiskiej, byliśmy w Beskidzie Sądeckim po stronie słowackiej. Poznajemy gdzieś te zakamarki tych pasm górskich transgranicznych, które nie są tak dobrze poznane, ale Michał, musimy cię zapytać jeszcze, gdzie będąc na Słowacji warto wyskoczyć, bo ja na przykład mam takie miejsce, gdzie zawsze po jakichś wędrówkach górskich się relaksuję i to jest Wierzbów, czyli słowacki Wrbów.
Czyli lubisz do wody wskoczyć.
Lubię do wody wskoczyć, dlatego te wyżne drużbaki, czy wyżne różbachy, bo już tutaj te polskie, słowackie nazwy trochę mieszamy, ale bo po prostu w naszym słowniku geograficznym mamy tłumaczenie tych nazw słowackich i możemy używać i takich, więc te wyżne drużbaki też są mi znane jako uzdrowisko, ale też miejsce z tym trawertynowym jeziorkiem. No ale mamy też takie ciekawostki przyrodnicze jak na przykład Siwa Broda.
O, wspaniały gejzer, też trawertynowa kopa i faktycznie...
Położony, zlokalizowany tuż pod niesamowitym zamkiem, chyba największym na Słowacji, czy się mylę?
Tak, myślę, że też jednym z większych takich średniowiecznych warowni w Europie, no i w pobliżu też...
Czyli Spiskich Rad.
Spiskich Rad, a w pobliżu też Spiska Kapituła, czyli można powiedzieć taki słowacki Watykan, praktycznie miasto wyłącznie kościelne. I bardzo fajny spacer można sobie zrobić z tej Spiskiej Kapituły właśnie do Siwej Brody, o której wspominałeś, no wędrując wzdłuż kolejnych stacji Kalwarii, a widoki, które się z tej drogi rozpościerają, no naprawdę zadowolą, myślę, każdego. Ale kulturowo ten region i okolice mają jeszcze więcej do zaoferowania. Ja bardzo zachęcam, żeby odwiedzać też te słowackie miasteczka.
Malownicze bardzo.
Bardzo malownicze, spokojne, ale no, z dużą historią i wieloma naprawdę zabytkami wysokiej klasy. Choćby taki Kierzmark, nie wiem, czy mieliście okazję być. No tam faktycznie ten zamek kierzmarski, który też, za którego też te szczyty Tatr wychodzą. No i tam też ciekawa historia związana z Beatą Łaską, która była żoną właściciela zamku Hieronima Łaskiego. No i w jednej z wież tego zamku została uwięziona. Natomiast też trzeba przyznać jej tutaj zasługi dla, można powiedzieć, początków turystyki tatrzańskiej, no bo wzmiankowana jest jako ta pierwsza znana z imienia i nazwiska tatrzańska turystka, która udała się właśnie w pobliskie tatrzańskie doliny.
Tutaj jak jedziemy z tej granicy, czy przekraczamy ją w Jurgowie, czy na Łysej Polanie, czy jeszcze gdzieś tutaj od strony Pienin, w Mniszku nad Popradem na przykład, zawsze można powiedzieć, prowadzeni jesteśmy jak po sznureczku i w pewnym momencie trafimy na te miasteczka malownicze słowackie. Wspomniałeś Kierzmark, po drodze była jeszcze Spiska Biała, a dalej za chwilę mamy Spiską Sobotę.
Tak, Spiska Sobota jest szczególnie urokliwa. Ja chyba muszę przyznać, że to jest jedno z moich ulubionych słowackich miasteczek. Kiedyś ona była niezwykle no, takim ważnym, bogatym ośrodkiem. Dzisiaj jest jedną z części Popradu, trochę taka senna. Natomiast no, bardzo malowniczy rynek z takimi mieszczańskimi domami gotyckimi, renesansowymi. No też często o bardzo ciekawej ornamentyce fasad, które ciągną się właśnie wzdłuż takiego bardzo długiego, owalnicowego, wrzecionowatego rynku. No a na środku tego rynku też naprawdę interesujące zabytki Kościół Świętego Jerzego z ołtarzem autorstwa mistrza Pawła z Lewoczy. No, czasem niektóre hipotezy mówią, że był to uczeń Wita Stwosza. Obok kościoła renesansowa dzwonnica. No a wszystko to praktycznie w centrum, no jak na słowackie warunki, dużego miasta, czyli Popradu.
Wywołałeś sam tutaj do tablicy Lewocze i mistrza Pawła z Lewoczy, no bo Lewocze jest takim miasteczkiem też położonym nieopodal, bo znowuż wsiadamy w samochód i po, nie wiem, pół godzinki, 40 minutach spokojnej jazdy jesteśmy właśnie w Lewoczy, a jak dojeżdżamy do Lewoczy gdzieś tymi bocznymi drogami, czy nawet już autostradą, to ona naprawdę wygląda niesamowicie. Te mury obronne.
Można przenieść się w czasie, bo faktycznie tam zachowało się praktycznie pełne mury obronne dookoła dawnego miasta, no dzisiaj centrum miasta, ale tak naprawdę Lewocza wiele większa nie jest niż to, niż ta część, która jest opasana murami. No a w środku też wewnątrz tych murów naprawdę interesujące zabytki, no na czele właśnie z tym miejscem, gdzie można obejrzeć dzieło życia mistrza Pawła, czyli no, ołtarz w kościele świętego Jakuba. No ale dookoła też te kamienice mieszczańskie wskazują na to, że no, kiedyś było to naprawdę bardzo bogate.
I bardzo ważne miejsce na trasie, na Węgry, nie? To jest jakby...
No tak, szlak. Że Węgrzyn tam był transportowany w dużych ilościach.
O tak, to z południa transportowano Węgrzyn, z kolei na południe sól wielicką, ołów z Olkusza, także...
Wymiana handlowa była aktywna.
Tak, dzięki nim właśnie Lewocza się wzbogaciła.
Słuchajcie, myślę, że tutaj musimy to zwiedzanie tej Słowacji północnej, tej transgranicznej, przygranicznej z Polską, musimy chyba zakończyć w naszym dzisiejszym programie taką wisienką na torcie, a mianowicie z Lewoczy, jak skręcimy na południe delikatnie, to trafimy do Parku Narodowego Słowacki Raj.
Tak, a tam naprawdę moc atrakcji. To jest taki teren, który obfituje w wiele wąwozów, wodospadów i przejścia szlakami tam no, nie przypominają takich standardowych dróg leśnych, tylko faktycznie wzdłuż tych wodospadów no bardzo często
wzdłuż doliny Hornadu też przepływającego przez środek pasma.
Tak, Hornad właśnie tam flankuje ten park narodowy. No ale właśnie to bogactwo tych wodospadów powoduje, że szlaki, które prowadzą tymi wąwozami, prowadzą w taki sposób, że bardzo często wzdłuż tego wodospadu wędrujemy po wysokiej drabince, która nieraz jest wysoka na kilkanaście metrów. Albo tak jak wspominałeś o Hornadzie, mamy tam też takie
stupaczki,
czyli takie metalowe stopnie ponad tak naprawdę płynącą rzeką. Myślę, że to jest takie miejsce, gdzie można odrobinę tej adrenaliny. Widziałem tam też rodziny z dziećmi. Dzieci sobie, pewnie nie wszystkie, ale te, które widziałem, świetnie dawały radę na tych drabinkach.
Szybciej dobre doświadczenie, byli, tak.
Tak, szybciej byli na górze niż rodzice, także naprawdę bardzo ciekawe i malownicze miejsce.
Ja kiedyś usłyszałem takie fajne określenie, myślę, odnośnie słowackiego raju, że to jest taki naturalny park linowy. I coś w tym jest.
Trafne.
Bo tak jak powiedziałeś, i dzieciaki, i młodzież, i dorośli znajdą coś tam dla siebie. Natomiast, drodzy Państwo, tu apelujemy, że rzeczywiście są tam szlaki z takimi wysokimi drabinami albo bez zabezpieczeń, które po prostu warto wcześniej sprawdzić, czy na pewno podołamy, bo niektóre szlaki są jednokierunkowe.
Warto zawsze sprawdzić sobie przed wycieczką, jak tak naprawdę wygląda ta trasa, na którą się wybieramy, żeby jakichś później nieprzyjemnych zaskoczeń nie było.
Oczywiście to jest bardzo dobrze opisane, więc tutaj też problemu nie ma. Natomiast panowie, tak przysłuchując się tej waszej rozmowie na temat Słowacji, i zresztą miałem okazję tam być, to było zupełnie przeze mnie miejsce też niedoceniane, jeżeli chodzi o zasoby turystyczne. Mam wrażenie, że cały czas to jest gdzieś miejsce, które traktujemy z przymrużeniem oka. Czy może się mylę?
Trudno mi powiedzieć, bo wydaje mi się, że my akurat na południu jeździmy na Słowację dość chętnie, tak. Wydaje mi się, że już gdzieś osoby bardziej z centrum Polski, to dla nich ta Słowacja jest taka troszkę...
Po prostu za Tatrami tak się nie da przejechać, że już jest ciężko osiągalna.
Nie wiadomo, co tam jest, tak. Jest taka trochę nieznana. Może tak jak dla nas, nie wiem, Litwa też jest generalnie dość odległa. Natomiast wydaje mi się, że jednak ci polscy turyści na Słowacji stanowią dość dużą grupę, dość liczną.
Tym bardziej, że ceny też się wyrównały, no i Słowacy też dbają o to, żeby jednak nie było u nich drożej niż u nas, tak?
Tak, i dogadać też jest się dość prosto, nie trzeba tutaj przechodzić na język angielski, tylko naprawdę...
Taki szaryski język, można powiedzieć, ten transgraniczny.
Natomiast jest też coś jednego, powiedziałem o tym, że być może traktowana jest z przymrużeniem oka, tych Polaków tam faktycznie jest wielu, natomiast to jest cały czas miejsce, mam wrażenie, ja byłem tam w lecie, więc to też jakby tylko jedna pora roku, gdzie tych ludzi nie było, to znaczy to nie były tłumy. To jest cały czas miejsce, gdzie jeżeli szukamy, żeby odpocząć, odetchnąć, to jest miejsce, Słowacja.
Zgadza się. Jeżeli komuś doskwiera
tłum,
to zapraszamy na Słowację. Może nie wszyscy w takim razie, ale jakoś tak pojedynczo, każdy w swoim czasie i naprawdę tam jest spokojniej, a też tych zabytków kultury i przyrody, różnych atrakcji naprawdę nie brakuje.
No i też tych tras turystycznych, nie tylko szlaków pieszych, gdzie my dzisiaj troszeczkę staraliśmy się Państwu tutaj naświetlić temat w tych pasmach górskich, o których rozmawialiśmy, ale też tras rowerowych, czy też innych tras tematycznych, które można znaleźć, na Słowacji nie brakuje i ta infrastruktura jest cały czas rozwijana.
Jest rozwijana, trasy rowerowe też choćby zaczynając od tej takiej wzdłuż przełomu Dunajca do Szczawnicy, do Czerwonego Klasztoru, ale teraz też odcinkowo cały czas kolejne fragmenty powstają szlaku rowerowego wokół Tatr i nie trzeba koniecznie objeżdżać całych Tatr dookoła, tylko można faktycznie te fragmenty wykorzystać do wycieczki rowerowej, właśnie takiej transgranicznej między choćby polską częścią Spisza a Słowacką.
No to... Ja mam tego ulubioną trasę właśnie wypożyczające rowery, czy to tradycyjne, czy elektryczne w Bachledowej Dolinie. Rusza się już w lewo od drogi prowadzącej przez Dziar w kierunku właśnie Jaskini Bielańskiej i jedzie się albo do Spiskiej Białej i dalej właśnie tymi ścieżkami gdzieś tam w stronę Kierzmarku, cały czas mając panoramę Tatr po prawej swojej stronie. No dla mnie ta ścieżka rowerowa właśnie tutaj do Spiskiej Białej jest chyba ulubionym szlakiem takim rowerowym.
Jeśli ktoś lubi troszkę mniej po płaskim, to polecałbym właśnie rejony bliżej granicy z Polską, czyli można nawet taką transgraniczną wycieczkę z okolic Dursztyna, Łabrz, właśnie na słowacką stronę do Osturni, też bardzo malowniczej miejscowości. No i wrócić choćby z Frankowej do Kacwina. Można tak ją zaplanować, żeby było troszkę więcej podjazdów, można zaplanować tak, żeby bardziej poruszać się dolinami, ale każdy znajdzie coś dla siebie.
Ja tylko tutaj przypomnę, że razem z Grzegorzem Bernasikiem podczas wakacji tegorocznych przejeżdżaliśmy trasy, między innymi w tym częściowo trasę wokół Tatr, która jest super malownicza i to zachęcamy.
No i też transgraniczną w Beskidzie Sądeckim.
Tak jest, więc to są te momenty, które nas łączą właśnie z tamtym tematem. Michał, jeszcze takie miejsce, skąd ty czerpiesz, jeżeli jeszcze musisz czerpać wiedzę na temat Słowacji i turystycznych atrakcji, jakbyś miał komuś polecić, żeby się przygotować do takiego wyjazdu?
Ja przyznam szczerze, że jestem zwolennikiem papierowych przewodników. Mhm. Jest dość sporo pozycji na naszym rynku wydawniczym, a przewodników choćby po konkretnych grupach górskich, właśnie takich jak Słowacki Raj, ale tam też są opisane miejscowości dookoła. Też przewodniki po Niżnych Tatrach też opisują te miejscowości na północ od właśnie od gór. No ale nie muszą być to koniecznie przewodniki papierowe. W internecie też można znaleźć trochę informacji. No natomiast to już trzeba troszkę poszperać. Nie ma takiej jednej strony, która zbiera to wszystko.
Dzisiaj macie Państwo od nas zestaw nazw i pasm górskich.
Czyli taki także, wstęp.
Czyli taka inspiracja, ale jak wpiszecie te nazwy poszczególnie, czy Bachledowa Dolina, czy Zdziar oczywiście, który jest żywym skansenem i też w tej miejscowości warto się zatrzymać chociażby na obiad, czy inny posiłek, czy dalej właśnie Spiska Biała, Stara Lubowla i tak dalej, na pewno pełne informacje o tych miejscach znajdziecie. Także drodzy Państwo, pakujemy się.
To był wstęp.
Czy to grudzień, czy inna pora roku, na Słowację zawsze warto się wybrać.
Michał Biel był gościem programu Między Biegunami. Michał, bardzo dziękujemy za to, że wpadłeś do nas do studia.
Dziękuję i zachęcam do odwiedzenia naszych południowych sąsiadów.
Myślę, Michał, że my musimy się jeszcze przy szklaneczce kofoli umówić na bardziej zachodnią część teraz tych pasm górskich na Słowacji. Tatry zostawiamy Taternikom, a my gdzieś tam myślę, że nad Jezioro Rawskie i dalej na zachód jeszcze na Słowację wrócimy.
Kuba Niziński,
Bartek Piziak, do usłyszenia.
Między biegunami.